Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny na żywo. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 4 kwietnia 2026 roku. Minęła godzina 12:00. To jest, jak wspomniałem, program na żywo z Państwa udziałem. Program, w którym możecie Państwo swobodnie zadawać pytania, komentować. Czat jest do Państwa dyspozycji. Proszę wersalikami pisać słowo pytania, a następnie treść właściwą. Po zakończeniu pierwszej części, części tytułowej, gdzie scharakteryzuję, czy też omówię, przeanalizuję temat tytułowy oraz kronikę bieżących wydarzeń związanych z nielegalną i niesprowokowaną agresją izraelsko-amerykańską na Iran, przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. A działo się wiele, Szanowni Państwo, od czasu naszego ostatniego spotkania, które było wczoraj. Przez ostatnie 24 godziny zostały potwierdzone liczne zestrzelenia amerykańskich maszyn na Bliskim Wschodzie, w tym nad terytorium Iranu. Między innymi samolot F-15E został zestrzelony. Jeden z członków załogi został, że tak powiem, przejęty przez Amerykanów i ich sojuszników, a jeden cały czas pozostaje gdzieś na terytorium prawdopodobnie Iranu. To szykuje się, jeżeli dojdzie do schwytania tego amerykańskiego pilota, jeżeli dojdzie do schwytania go żywcem, że tak powiem, no to będzie potężna klęska wizerunkowa Stanów Zjednoczonych. Przypomina się tutaj trochę kryzys zakładników, który no, historycznie był od 4 listopada 1979 aż do 20 stycznia 1981 roku. Ten kryzys w stosunkach amerykańsko-irańskich po zajęciu ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie. Wtedy wzięto na zakładników kilkudziesięciu pracowników, ale także Marines amerykańskich. No i to był kryzys potężny, który położył się cieniem na prezydenturze Jimmy'ego Cartera. To też warto mieć to na uwadze i myślę, że nie inaczej może być obecnie. Nie inaczej może być obecnie, tym bardziej, że tych zestrzeleń jest coraz więcej. I to nie tylko samolot F-15E, ale także Black Hawk, który został zestrzelony, samolot A-10, samolot F-16 i jeden lub dwa samoloty KC-135. To wszystko w ciągu 24 ostatnich godzin. Dalej niepotwierdzone są informacje na temat zestrzelenia drugiego samolotu F-35, to znaczy agencja TASNIM irańska poinformowała o tym, Amerykanie ani nie potwierdzili, ani nie zaprzeczyli. No więc sytuacja jest naprawdę groźna, sytuacja jest trudna. To przypomina, tak jak powiedziałem, ten kryzys zakładników, czy jeżeli dojdzie do, że tak powiem, więcej tego typu zestrzeleń i przejmowania amerykańskiego personelu, brania ich za zakładników, no to będzie sytuacja naprawdę bardzo, bardzo trudna. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę, że pojawiają się informacje na temat tego, że jest zwiększone obłożenie dyżurów lekarzy, którzy pracują w tak zwanym regionalnym centrum medycznym Landstuhl. To jest centrum, które jest zlokalizowane niedaleko bazy lotniczej Ramstein, największej bazy lotniczej Stanów Zjednoczonych w Europie, baza na terenie Republiki Federalnej Niemiec, służąca także do transportów na Bliski Wschód. To jest taki główny punkt medyczny dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Europie. I tutaj mamy informację o tym, że jest zwiększone obłożenie tych dyżurów lekarskich i pojawiają się informacje z mediów nieprzychylnych Donaldowi Trumpowi. Tu od razu nadmienię to, między innymi taki portal The Intercept, który mówi o nawet 750 amerykańskich ofiarach od października 2023 roku na Bliskim Wschodzie, głównie oczywiście w związku z tak zwaną operacją Epicka Furia, czyli agresją na Iran zapoczątkowaną 28 lutego bieżącego roku. To są informacje, które tutaj powinny wybrzmieć, podobnie zresztą jak to, co się dzieje wokół wizerunku Stanów Zjednoczonych i wizerunku samego prezydenta Donalda Trumpa. Brytyjski Guardian informuje, że amerykański Departament Stanu rozpoczyna nową kampanię propagandową. Wyciekły informacje na temat działań ambasady Stanów Zjednoczonych w Canberrze, w stolicy Australii, która została zobowiązana przez Waszyngton do rekrutowania australijskich liderów opinii. Chodzi o współpracę z ambasadą amerykańską, ale nie tylko. Chodzi także o współpracę z jednostką operacji psychologicznych amerykańskiej armii. Chodzi o zwiększenie działań propagandowych w infosferze australijskiej, ponieważ rozpoczął się tam taki proces podważania sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Silny antyamerykanizm się pojawił w związku z wypowiedziami, zachowaniem bardzo niecodziennym i nietypowym 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Potężny kryzys paliwowy, potężny kryzys energetyczny, który nawiedza obecnie Australię, wzmaga te antyamerykańskie nastroje, w związku z czym pojawiają się informacje, że nie tylko ambasada amerykańska w Canberrze, ale także ambasady na całym świecie mają rekrutować lokalnych liderów opinii, jak to się teraz mówi, lokalnych influencerów, naukowców, liderów społeczności, różnych społeczności, grup społecznych właśnie, którzy mają przekazywać komunikaty, jak to się określa, kontrpropagandowe, tak, aby sprawiać wrażenie, że są to narracje organiczne, które są naturalne, które odbiciem, naturalnym odbiciem nastrojów rzekomo proamerykańskich, a nie opłacanych przez jednostkę operacji psychologicznej armii USA. Tutaj szczególnie Państwa uczulam na te kwestie, bo to jest niezwykle istotne. To moim zdaniem Polska będzie również takim obszarem, powiedziałbym, eksperymentowania z różnego rodzaju nowymi i starymi technikami działań operacji psychologicznych, tak aby podbijać te nastroje proamerykańskie, proizraelskie, aby sztucznie to oczywiście podbijać, aby obniżać jakąkolwiek krytykę tej pauperyzacji państwa polskiego w imię na przykład interesów Ukrainy, czy w imię interesów jeszcze innych państw. W związku z czym mamy sytuację bardzo niebezpieczną. To, co się te informacje, które się pojawiają od wczoraj, liczne straty amerykańskie, amerykańskich sił powietrznych, do tego możliwy kryzys zakładników, jeżeli rzeczywiście ten pilot zostanie przejęty przez Irańczyków, zwiększone obłożenie dyżurów lekarskich Landstuhl pod bazą Ramstein, bardzo istotne, no i nasilenie działań propagandowych przez Stany Zjednoczone, przez także tę jednostkę działań psychologicznych armii amerykańskiej. Natomiast to, co się dzieje na świecie, to jest także potężny wzrost Chin. Ja wczoraj Państwu zaledwie zasygnalizowałem, że Xi Jinping szykuje niespodziankę dla Donalda Trumpa, że Xi Jinping szykuje spotkanie z liderką opozycji na Tajwanie, liderką Kuomintangu, no ale to nie tylko to, Chińczycy bardzo mocno rozwijają swój program atomowy. Mówi się coraz częściej o rozwoju tych, powiedziałbym, zdolności jądrowych Pekinu, które tak niepokoją dzisiaj Stany Zjednoczone. W amerykańskich mediach eksperckich mówi się wprost o nowej infrastrukturze, która jest budowana, potężnej infrastrukturze. Mówi się o rozwoju tak zwanej lokalizacji 906, która od dziesięcioleci jest znana zachodnim służbom wywiadowczym jako część chińskiego programu nuklearnego. W Chinach ten projekt ma oznaczenie, ma kryptonim XTJ0001. To jest przebudowywanie całego tego kompleksu, jest naprawdę potężna modernizacja. Widać zresztą, że ta kopuła jest wyposażona w grube betonowe ściany, specjalne drzwi podciśnieniowe, urządzenia do pomiaru promieniowania. Bardzo mocno jest to wszystko rozbudowywane w Chinach. Chiny mają ogromny plan zwiększenia liczby głowic jądrowych do 600 w ciągu najbliższych lat. Także środki przenoszenia międzykontynentalne, rakiety balistyczne, rakiety hipersoniczne. Nawet mówi się o tym, że Chiny do 2030 roku mogą mieć już około 1000 głowic. Ten plan 600 ma być praktycznie już niedawno, niedługo zrealizowany. To wszystko w kontekście, że tak powiem, wygaśnięcia traktatu Nowy Start, New Start, który, czyli dużego porozumienia rozbrojeniowego między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, oznacza wejście w nowy wyścig zbrojeń nuklearnych. Natomiast jeżeli chodzi o to spotkanie z liderką Kuomintangu, Cheng Li-Woon, no to też trzeba powiedzieć o tym, że tutaj Xi Jinping rezerwuje sobie prawo do takiej elastyczności, pokazania Trumpowi, że wcale nie musi uciekać się do rozwiązania militarnego, może doprowadzić do na przykład blokady wyspy i skłonienia Tajwańczyków do wyboru na przykład Cheng Li-Woon, liderki tajwańskiego Kuomintangu jako premiera, i wtedy może dojść do takiego historycznego porozumienia i pokojowego zjednoczenia. No to oczywiście jest pewną ironią historyczną, że niepodległy Tajwan powstał po przegraniu przez Kuomintang wojny domowej z komunistami i ucieczce na wyspie, a obecnie liderka Kuomintangu jest tym, można powiedzieć, takim liderem chęci porozumienia. Natomiast faktem jest, że dawna partia Chiang Kai-sheka optuje za nawiązaniem współpracy z komunistami i jest gotowa prowadzić o wiele łagodniejszą politykę wobec Pekinu niż obecnie rządząca Demokratyczna Partia Postępu. A zatem przed tym spotkaniem, przed tą wizytą Donalda Trumpa w Pekinie, która jest zaplanowana na połowę maja, a przypomnę, że odwołana została wizyta, która miała się rozpocząć 31 marca i która miała potrwać do 2 kwietnia, widać, że Chińczycy, że Xi Jinping, że tak powiem, podjął ofensywę na bardzo wielu frontach, bo to nie tylko rozbudowa programu nuklearnego, to nie tylko próba porozumienia się z opozycją na Tajwanie, ale to także oczywiście nowy plan 5-letni chiński, zakładający potężny rozwój sektora technologicznego, przetwórstwa pierwiastków ziem rzadkich, rozwoju sztucznej inteligencji, rozwoju komputerów kwantowych, rozwoju programu kosmicznego Chin. To są wszystko potężne tak naprawdę kroki w tym wyścigu technologicznym ze Stanami Zjednoczonymi, a Stany Zjednoczone bardzo mocno tracą na tym całym właśnie konflikcie z Iranem. Niewątpliwie Amerykanie, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, wdepnęli w bagno i trudno dzisiaj Amerykanom jest, no, że tak powiem, wycofać się z tego. Wczoraj obiegły media światowe informacja, wczoraj wieczorem obiegła informacja, że Stany Zjednoczone wystąpiły do władz w Teheranie z prośbą o 48-godzinne zawieszenie broni. 48-godzinne zawieszenie broni. Iran miał odrzucić tę amerykańską prośbę. I to pokazuje, komu dzisiaj tak naprawdę pali się grunt pod nogami. Kto dzisiaj ma potężne problemy, jeżeli chodzi o kwestie wizerunkowe, jeżeli chodzi o kwestie, no właśnie, także związane z, powiedziałbym, stabilnością sił zbrojnych. Trzeba też powiedzieć o tej głośnej już wypowiedzi generała Randiego George'a, który został zdymisjonowany przez Pita Hegseta, sekretarza wojny, o czym Państwu mówiłem wczoraj. To szef sztabu armii amerykańskiej, który już kiedy zciągnął mundur, powiedział, że określił Donalda Trumpa mianem, cytuję, szaleńca. Użył tego określenia madman i powiedział, że ten szaleniec doprowadzi, cytuję z pamięci, ten szaleniec doprowadzi do zniszczenia potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych. No to jest naprawdę, szanowni państwo, to się rzadko zdarza w Stanach Zjednoczonych, aby nawet odchodzący szef sztabu w tak ostrych słowach, nie przebierając właściwie w słowach, wypowiadał się na temat urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No Donald Trump doprowadził do potężnego kryzysu w ramach armii. To też trzeba jasno powiedzieć. Czy w ogóle Pete Hegseth, jego zachowanie przypomina nieco słonia w składzie porcelany. Natomiast rzecznik sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu, generał Abolfazi Shekarachi, powiedział, że strategia Iranu polega na wypędzeniu wojsk amerykańskich z Azji Zachodniej. Cieśnina Ormus ma być trwale zamknięta dla statków amerykańskich i dla syjonistów, jak to generał irański powiedział, i nie będą tam mogli wejść pod żadnym pozorem. Jest także wprost mowa po prostu o likwidacji wszystkich amerykańskich baz, wycofaniu wojsk amerykańskich z Azji Zachodniej, z całego regionu Bliskiego Wschodu. No i tutaj widzimy zresztą, że Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu godzin doszło do kolejnych uderzeń Iranu w Zjednoczone Emiraty Arabskie i w Bahrajn. Warto podkreślić, że produkcja aluminium, niezwykle istotna produkcja aluminium i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Bahrajnie została całkowicie zatrzymana. Całkowicie wstrzymano produkcję aluminium w Bahrajnie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Media społecznościowe rozgrzewają te wszystkie obrazki, te nagrania z momentu trafienia samolotu A-10, który został zestrzelony przez irańską rakietę. Pilot miał być uratowany. W każdym razie jest mowa o zestrzeleniu kolejnych dronów MQ-9. Kolejne dwa drony miały zostać zestrzelone, a zatem to już jest mniej więcej 20 sztuk tych bardzo drogich dronów. Również dron bardzo ważny, rozpoznawczy Hermes, miał zostać przechwycony nad portem Bushehr. W tym kontekście widzimy, że jest też nowy atak rakietowy na Tel Awiw. Jest naprawdę sporo tych rakietów, sporo zejść do schronów w środku nocy w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w innych miastach izraelskich. Czyli krótko mówiąc, Iran utrzymuje pełną zdolność ofensywną. Pełną zdolność ofensywną. Tutaj, szanowni państwo, mam ten dokładny cytat z generała Randy'ego George'a. Jeden szaleniec zniszczy wielką amerykańską armię, tak brzmi cytat z byłego szefa sztabu właśnie armii amerykańskiej. No to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego, że dochodzi do takich sygnałów z armii amerykańskiej, która ewidentnie nie jest zadowolona z rządów Pita Hekseta i samego Donalda Trumpa. Wszystko to jest robione oczywiście pod dyktando, pod interesy Izraela. I to jest szalenie niebezpieczne, bo to grozi nie tylko przegraną w wyborach midterms w listopadzie 2026 roku, ale także grozi nasileniem się tych potężnych protestów, które rozlewają się też po Stanach Zjednoczonych. I widać także rozdźwięk wśród sojuszników. Potężny rozdźwięk wśród sojuszników jest naprawdę bardzo, bardzo poważna sprawa. Podobnie jak w administracji amerykańskiej, Pete Hegseth mówi tutaj generalnie, New York Post opublikował taką informację, że źródła bliskie administracji prezydenta Trumpa twierdzą, że sekretarz Hegseth zaczyna atakować ludzi zwalnie. Szacuje się, że już bardzo istotnych 12 generałów zostało zmuszonych do zdjęcia munduru, że tak powiem, ponieważ obawia się zwolnienia. Jego sytuacja staje się coraz trudniejsza i Donald Trump ewidentnie pozycjonuje Hegsetha jako tego kozła ofiarnego za nieudaną operację przeciwko Iranowi. Natomiast prawda jest taka, że ani Pete Hegseth, ani Donald Trump nie mają absolutnie żadnego dobrego planu na wycofanie się. Donald Trump mówi o tym, że w ciągu 2-3 tygodni będzie możliwość wycofania się, być może pod osłoną operacji przeciwko Kubie, natomiast generalnie oznacza to silne tąpnięcie, jeżeli chodzi o hegemonię amerykańską. To jest naprawdę potężny cios w ogóle we wpływy amerykańskie na świecie. Szanowni Państwo, tyle mojego wprowadzenia, a teraz chciałbym przejść do Państwa pytań. Dziękuję, że Państwo jesteście w południe, w sobotę wielkanocną, że znaleźliście chwilę czasu, aby się tutaj ze mną spotkać. Dziękuję za wszystkie Państwa wyrazy wsparcia. Dziękuję za wsparcie werbalne, wsparcie materialne przez Buy Coffee, przez zrzutkę PayPal i wpłaty bezpośrednie. Dziękuję za Państwa pytania, za Państwa subskrypcje, lajki, te polubienia, udostępnienia w mediach społecznościowych. Przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego i zamknięta grupa majątkowa. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową. Facebookową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja przechodzę do Państwa pytań. Dziękuję za wszystkie Państwa życzenia wielkanocne. Ja pozwolę sobie je złożyć na zakończenie programu. Natomiast teraz do pytań. Krzysztof Wojcik pisze: Panie Leszku, podesłałem mailem obszerne pytanie do analizy. Tutaj się nie zmieści. Pozdrawiam. Również pozdrawiam, zapoznam się i przejdę do skomentowania tych pytań już w programie poświątecznym. Dziękuję bardzo. Czogos Island Crime of USA UK. Pytanie, czy da się wykluczyć, że ktoś w Białym Domu podaje jakieś środki chemiczne powodujące, że prezydenci USA, Biden, Trump zachowują się tak, jak się zachowują. Wybiera się starców, bo łatwo ukryć to. No ja wiem, że takie są teorie podawane, że coś jest tutaj nie halo, natomiast no ewidentnie jest to szkodzenie Stanom Zjednoczonym. Gdyby tak było, to znaczy, że nie ma czegoś takiego jak kontrwywiad w Stanach Zjednoczonych. A wydaje się, że jednak jest. Są różne problemy w Stanach Zjednoczonych, natomiast mimo wszystko myślę, że jest to dziś, nie ma na to żadnego potwierdzenia, nie ma żadnych twardych faktów. Faktem jest, że rzeczywiście obaj prezydenci Stanów Zjednoczonych, Biden i Trump, zachowują się dosyć niekonwencjonalnie. O tyle, o ile w przypadku Joe Bidena można było to zrzucić na karb demencji i być może pewnej choroby takiej naturalnej, no to w przypadku Donalda Trumpa, no tutaj są naprawdę poważne wątpliwości co do kwestii kondycji psychicznej. Delikatnie mówiąc oczywiście, w żaden sposób nie obrażając głowy państwa amerykańskiego, no ale ewidentnie sytuacja, w której codziennie ten człowiek zmienia zdanie i zachowuje się bardzo niekonwencjonalnie, jego sposób wypowiedzi, styl bycia, jest naprawdę, budzi potężne zaniepokojenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone są głównym sojusznikiem państwa polskiego i państwem rzekomo odpowiedzialnym także za nasze bezpieczeństwo. Ja myślę, że przede wszystkim Polacy są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo, nasza dyplomacja, służby specjalne, a nie właśnie Donald Trump, który jednego dnia mówi jedno, a drugiego dnia drugie. Beskid 1413. Czy Chiny mogą wysłać swoje wojska obrony powietrznej w celu osłony kluczowych instalacji energetycznych w Federacji Rosyjskiej i Iranie w celu ochrony swoich żywotnych interesów? Myślę, że nie. Myślę, że mogą dostarczyć półprodukty, mogą dostarczyć instalacje, mogą dostarczyć wsparcie materiałowe, niezbędne pierwiastki ziem rzadkich, ale sami swoich wojsk nie wyślą. Wynika to z tradycji strategicznej, z kultury strategicznej chińskiej i z takiej postawy nieangażowania się. Chiny mają tylko jedną bazę poza swoim terytorium właściwym, czyli bazę wojskową w Djibouti. No tak, tutaj La Prezeso pyta o te kwestie, czy są jakieś środki dopingujące brane w Białym Domu, bo to wszystko zaczyna rzeczywiście wyglądać coraz bardziej tragikomicznie. Gdyby nie to, gdyby to był jakiś kraj, powiedzmy, afrykański, niezbyt liczący się na arenie globalnej, to można byłoby to potraktować jako ciekawostkę, jako pewną egzotykę, jako pewien element kabaretu politycznego czy geopolitycznego na świecie. Natomiast to, że dzieje się to w państwie, które do niedawna było uznawane za supermocarstwo, no naprawdę, szanowni państwo, budzi to naprawdę grozę. To już budzi grozę. To nawet nie budzi śmieszność. Ja przesłuchałem całego tego orędzia Donalda Trumpa sprzed 2 dni i naprawdę nie doszukałem się tam żadnej racjonalnej myśli. Żadnej racjonalnej myśli. To jest totalnie irracjonalny sposób wypowiedzi i zachowania. Bardzo niebezpieczne z punktu widzenia tak zwanego sojuszu o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a USA, który podpisał były minister obrony Mariusz Błaszczak 15 sierpnia 2020 roku. To jest w ogóle skandal, że doszło do podpisania takiej umowy, która tworzy faktycznie strefy eksterytorialne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, no ale niestety taką mieliśmy władzę i nic się tutaj absolutnie nie zmieniło. Dariusz Sroczyński: Trump grozi Iranowi epoką kamienia. Dyplomata ONZ Mohammad Saga ostrzega o przygotowaniach do użycia broni jądrowej przez członków ONZ. Czy decyzja o użyciu broni jądrowej została już podjęta? A propos tego orędzia Donalda Trumpa i tego grożenia Iranowi epoką kamienia łupanego. to pokazuje, że są przygotowania do użycia broni jądrowej. To znaczy, to może pokazywać, że są. Rzeczywiście jeden z dyplomatów w ONZ-cie wspomniał o tej groźbie i ja też Państwu od samego początku tego konfliktu mówię o tym, że istnieje taka rzeczywiście realna groźba użycia broni jądrowej, ponieważ bombowce B-2, rakiety, bomby GBU nie są w stanie te bomby skruszyć tych irańskich miast rakietowych. No a jeżeli nie są, no to jedynie broń jądrowa wchodzi tutaj w grę. Wiemy, że Izrael się nie cofnie. Dla Izraela to jest Armagedon. Dla Izraela to jest, dla najbardziej ultraortodoksyjnych Żydów w Izraelu, to jest kwestia Armagedonu i kwestia przyspieszenia przyjścia Mesjasza. Podobnie myślą chrześcijańscy syjoniści w Stanach Zjednoczonych, a zatem jeżeli mamy, szanowni Państwo, wojnę, która trwa od 28 lutego 2026 roku, a mamy dzisiaj 4 kwietnia i nie widać końca tej wojny, Amerykanie mają coraz większe straty, za 2 dni upływa ultimatum Donalda Trumpa. Przypomnę tylko, bo to warto o tym mówić, w poniedziałek wielkanocny upływa ultimatum 10-dniowe, które dał Donald Trump. Najpierw było to ultimatum 48-godzinne, później 5-dniowe, później 10-dniowe. To wszystko dla Państwa dokładnie w programach na żywo, w wieczorach geopolitycznych na żywo omawiałem. No więc jeżeli kończy się ultimatum Donalda Trumpa dla Iranu za 2 dni i są coraz większe straty amerykańskie, to zastanówcie się Państwo nad możliwymi dylematami amerykańskimi. Walczyć dalej czy odejść? A Izrael naciska na to, aby walczyć dalej. Generalicja amerykańska wprost mówi, żeby odchodzić, ewentualnie przykryć tę klęskę w walce z Iranem, w wojnie zresztą nielegalnej z Iranem, jakąś operacją przeciwko Kubie i odtrąbić to jako sukces. A zrzucić odpowiedzialność na odblokowanie cieśniny Ormus na europejskich sojuszników. No to Trump próbuje to robić od paru dni. To jest bardzo niebezpieczne. Także tutaj panu Dariuszowi odpowiadając, tak, myślę, że decyzja o użyciu broni jądrowej jest na stole. Nie wiem, czy została już podjęta, ale moim zdaniem na stole jest. Jest omawiana w war roomie, że tak powiem, czyli w tym pokoju wojennym, gdzie podejmowane są decyzje o wojnie. I jeżeli Amerykanie nie odstąpią, to moim zdaniem wzrasta prawdopodobieństwo użycia tej broni jądrowej. Oby nie. Oby nie, ale no, wydaje się, że aby pokonać Iran, nie ma innej możliwości czysto militarnej. Amerykanie weszli w bagno. Amerykanie weszli w bagno, przed którym ostrzegał najwyższy rangą generał amerykański, generał Dan Kane. To jest szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. To nie były żarty, ja Państwu o tym mówiłem. To jest, generał Kane mówił jasno, operacja taka jak przeciwko Wenezueli, bardzo ograniczona, to co obserwowaliśmy 3 stycznia 2026 roku, może tak, ale na pewno nie boots on the ground, nie wchodzenie tam butami, na pewno nie silne zaangażowanie się. Amerykanie zaangażowali 3 grupy lotniskowcowe, dwa lotniskowce są wyeliminowane z działań operacyjnych. Amerykanie mają potężne problemy, kilkaset ofiar, mają potężne straty, jeżeli chodzi o radary wczesnego ostrzegania, systemu łączności satelitarnej, zbombardowanych 13 baz, które nie nadają się do zamieszkania, do tego potężne straty sił lotniczych w ciągu samych ostatnich 24 godzin. To są straty idące w setki milionów dolarów. W setki milionów dolarów. I samoloty cysterny, i samoloty uderzeniowe, takie jak F-15, F-16, samoloty szturmowe jak A-10, no to są potężne straty. Śmigłowce tracą, mimo że obrona powietrzna Iranu miała nie istnieć. Okazuje się, że istnieje, cały czas istnieje. Kamil Banasiak, w jaki sposób można wstrzymać upadek i odpływ ludności, na przykład młodych ludzi z małych i średnich miast w Polsce? To jest pytanie około geopolityczne, bo niewątpliwie wzrastające ciśnienie na Polskę i groźba wepchnięcia Polski do wojny na pewno nie sprzyja temu. Brakuje programu startupów, brakuje ułatwień dla rozwoju startupów technologicznych, także w małych i średnich miastach. Widać, że po macoszemu jest traktowana kwestia rozwoju nowych technologii. Nakłady na naukę w Polsce są śladowe. Tak naprawdę trzeba mówić jasno, nie ma żadnego programu rozwoju polskiej myśli technicznej, nie ma żadnego wsparcia dla firm technologicznych, dla firm rozwijających się. Wystarczy porównać, jakie pieniądze idą na dzisiaj na zbrojenia, na tak zwaną politykę obronną, porównać to do budżetu Turcji, do budżetu Izraela i okazuje się, że na papierze Polska wydaje więcej na zbrojenia, na politykę obronną niż Izrael czy Turcja, a nasze zdolności są nieporównywalnie mniejsze. Gdyby te pieniądze przeznaczyć, gdyby wprowadzić mądrą dyplomację, która łagodzi napięcia z sąsiadami, a nie podbija bębenka wojennego, to sporą część z tych pieniędzy, która jest przejadana przez administrację wojskową, przez cały MON, przez ten beton monowski, można byłoby przeznaczyć na rozwój technologiczny, na rozwój startupów, na pobudzenie przedsiębiorczości Polaków w małych i średnich miastach. Natomiast widzimy, że komuś bardzo zależy na tym, aby podbijać bębenek wojenny, aby przepalać pieniądze na korzyść Ukrainy i na korzyść, no właśnie, sektora zbrojeniowego, niekoniecznie polskiego. No i efekty są takie, jakie są, że miasta i miasteczka się w Polsce wyludniają, że mamy do czynienia z potężnym problemem. Mamy trzy deficyty. Deficyt energetyczny, deficyt na rachunku bieżącym i deficyt budżetowy. To są coraz potężniejsze problemy, a docierają do nas coraz bardziej niepokojące informacje na temat wydatków polskiego, w ramach tak zwanego polskiego zaangażowania w pomoc Ukrainie. To są przerażające dane, szanowni państwo, niezależni ludzie, analitycy, po prostu komentatorzy zaczynają używać sztucznej inteligencji do tworzenia takich analiz i jedna z takich analiz pojawiła się w mediach społecznościowych. Jeden z internautów przeprowadził za pomocą modelu GROK szczegółową analizę kosztów polskiego zaangażowania w pomoc Ukrainie, uwzględniając wszystkie koszty, koszty materialne, także tak zwane koszty utraconych korzyści i tak dalej. Oczywiście jest tutaj szereg głosów krytycznych, że sztuczna inteligencja niekoniecznie musi odwzorowywać wszystko, ale nawet biorąc pod uwagę tylko dane szacunkowe, w jaki sposób to wygląda, to już się mówi, że to jest w granicach nawet 500 miliardów złotych. Całkowity koszt pomocy Polski dla Ukrainy, łącznie z kosztami utraconych korzyści, z tak zwanym długiem zdrowotnym i tak dalej. To są przerażające dane. To są absolutnie przerażające dane. Dotychczas mówiło się najczęściej o około 100 miliardach złotych, które Polska, że tak powiem, przeznaczyła na pomoc Ukrainie, ale wiemy, że rząd nie informuje o wszystkim. Ten oficjalny raport, który został opublikowany, to był raport zaledwie za lata 2022-2023. A przecież i tak jest przerażający ten raport, który mówi o tym, że w samym roku 2023 do Polski wjechało było 8 milionów przekroczeń granicy przez obywateli Ukrainy. Przerażające, szanowni państwo, przerażające. Do tego 47 pakietów pomocy wojskowej, ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego kalibru przekazanej na Ukrainie, łącznie wszystkich wozów, około 1000 przekazanych wozów pancernych i czołgów, i armatohaubic, i bojowych wozów piechoty, i kołowych transporterów opancerzonych, do tego samoloty, śmigłowce, pomoc medyczna, paliwa, gościna, którą otrzymują tutaj obywatele Ukrainy, opieka zdrowotna, opieka w sensie usługi edukacyjne, szkolnictwo wyższe, nakłady na naukę dla Ukraińców, no potężne straty państwa polskiego. Żadna inwestycja, tylko potężna strata i naprawdę hodowanie problemów, które już dzisiaj wyrastają, które dzisiaj już wyrastają i to niestety widać. I przechodzę do dalszych, szanowni państwo, pytań. Asgard 169. Czy sądzi pan, że ewangeliczny sionizm sekty religijnej środowiska Donalda Trumpa jest przyczynkiem i pogłębieniem wojennego nastawienia w polityce międzynarodowej? Tak, to dzisiaj o tym powiedziałem. Uważam, że coraz bardziej polityka amerykańska staje się irracjonalna. Coraz bardziej ta polityka przypomina takie działanie sekty. Coraz bardziej ta polityka przypomina no właśnie, takie jakby powiedziałbym obrzędy parareligijne. Pamiętamy to w gabinecie owalnym w Białym Domu te modły tych tak zwanych pastorów właśnie protestanckich, czy takich samozwańczych, bo to trudno mówić o jednej religii, to jest szereg tak zwanych kościołów protestanckich, często samozwańczych różnych pastorów. W ogóle jakby stworzenie w Białym Domu biura wiary w kontekście powołania Departamentu Wojny, no to rzeczywiście jest bardzo silnym sygnałem, to jest bardzo silny symbol pokazujący, że Amerykanom naprawdę będzie potrzeba bardzo wiele wiary, aby jakąkolwiek wojnę wygrać. W ogóle Donald Trump miał być prezydentem, który nie będzie prowadził głupich wojen. Było hasło, nie będzie więcej głupich wojen, że Donald Trump będzie prezydentem pokoju, że będzie wojny kończył, a nie zaczynał. No to mamy właśnie tego najlepszy przykład na Bliskim Wschodzie od 28 lutego. Potężna wojna, której cenę płacimy my wszyscy, tankując paliwo, czy też kupując jakiekolwiek produkty, czy korzystając z jakichkolwiek usług. I żadne, podkreślam, centralne sterowanie cenami paliw w dłuższej perspektywie nie przyniesie żadnych korzyści państwu polskiemu. Bo to, że kierowca widzi, że jest tańszy litr benzyny, to nie oznacza, że to jest dobre dla gospodarki państwa polskiego. Wiele małych stacji benzynowych już upada, bo ceny w hurcie są znacznie wyższe, benzyny czy diesla, niż cena narzucona przez rząd. To będzie oznaczać upadek wielu firm w Polsce. Zresztą stacje benzynowe będą także radzić sobie w inny sposób, będą podrażać po prostu ceny innych towarów sprzedawanych na stacjach, aby wyjść na swoje, więc to naprawdę napędzi moim zdaniem inflację. I w tym kontekście no, to, co zgotował Donald Trump światu i swoim sojusznikom, jest no, podważa w ogóle wiarygodność amerykańską jako sojusznika. Asgard 169, co pan sądzi o Krzysztofie Wojczalu? Czy jest pan otwarty na debatę z Krzysztofem Wojczalem o geopolityce polskiej i światowej? Ja się diametralnie z Krzysztofem Wojczalem nie zgadzam w ocenie sytuacji geopolitycznej i sytuacji międzynarodowej, a także w ocenie wojny na Ukrainie i jakby kwestii polskiego zaangażowania w pomoc. Krzysztof Wojczal napisał książkę zatytułowaną To nasza wojna. To jest ewidentnie, jakby też no można powiedzieć, taka kontra w stosunku do tego hasła To nie nasza wojna, którego ja byłem jedną z, że tak powiem, z twarzy, jednym z propagatorów. Jestem zresztą po dziś dzień. Ale oczywiście jestem otwarty na debatę. Gdyby ktoś zorganizował taką debatę i gdyby przyszło zaproszenie, to ja jestem otwarty na debatę z każdym, kto tutaj, że tak powiem, zabiera głos w debacie geopolitycznej, zwłaszcza z antagonistami. Uważam, że to byłoby cenne. Jeżeli się pojawi takie zaproszenie i taka propozycja, to z mojej strony jest zielone światło. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Arnold Dromen pyta: to polskie złoto jest za granicą. Ci nasi rządzący marzą o tym, żeby wykręcić jakąś wojnę i prysnąć na przykład do Wielkiej Brytanii. Za nic już nie będą odpowiadać. Będą pić szkocką i palić cygara. Znaczy rozumiem, że to jest bardziej teza niż pytanie, ale potraktuję to jako pytanie. Czy tak rzeczywiście jest? Jest nas ponad 2000 osób na żywo, ponad 2200 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tę wyśmienitą frekwencję w sobotnie południe. Szanowni Państwo, no faktem jest, że spora część złota polskiego jest trzymana, czy w Londynie, czy w Stanach Zjednoczonych. Pytanie dlaczego? Mówi się właśnie o kwestii ewentualnych działań wojennych na terytorium państwa polskiego. No to jest pokazanie, czy Polska jest w ogóle dzisiaj przygotowana do jakiejkolwiek wojny i czy rządzący w ogóle poważnie podchodzą do naszego bezpieczeństwa. Bo gdyby naprawdę poważnie podchodzili, to zrobiliby wszystko, aby mówić o pokoju, a nie o wojnie. Zobaczcie Państwo, że w mediach głównego nurtu mówi się cały czas o wojnie, o wojnie hybrydowej z Rosją, o wojnie hybrydowej z Białorusią. Mówi się o groźbie wojny kinetycznej z Rosją, z Białorusią. Mówi się o przygotowaniach do wojny, o demonstracjach zbrojnych wokół Kaliningradu, wokół obwodu kaliningradzkiego, o zdolnościach NATO do odstraszania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nikt z poważnych, czy może inaczej, nikt z polityków prezentowanych jako poważni w mediach głównego nurtu, nie mówi o pokoju, nie mówi o mediacji, nie mówi o potrzebie zażegnania napięć, nie mówi o potrzebie obniżenia napięć, nie mówi o potrzebie zażegnania sporów. Nie mamy takiej debaty, która mówiłaby o pokoju. Mamy tylko i wyłącznie debatę publiczną mówiącą o wojnie. Każdy, kto mówi, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna, jest natychmiast odpowiednio etykietowany i usuwany z debaty publicznej. To jest kastrowanie debaty publicznej, to jest kastrowanie polskiej kultury strategicznej, szanowni państwo. Dlatego ja tutaj nie jestem wielkim jakimś optymistą, jeżeli chodzi o kwestię poważnej debaty na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej, polskiej polityki bezpieczeństwa, ponieważ obowiązuje potężna cenzura. Obowiązuje potężna cenzura i obowiązuje także potężna autocenzura. Ja znam bardzo wielu przedstawicieli polskiego świata akademickiego, którzy mówią mi wprost, mówią mi oczywiście w rozmowach prywatnych. My myślimy dokładnie tak jak ty. Myślimy dokładnie tak jak ty, że wojna na Ukrainie to jest nie nasza wojna, że Polska się zadłuża, że Polska wchodzi w kanał geopolityczny, który grozi całkowitym zaprzepaszczeniem dywidendy pokoju, jaką Polska ma od 1945 roku. Ale my tego nie możemy powiedzieć głośno, bo wiesz, bo jesteśmy profesorami, mamy swoje posadki ciepłe, no oznaczać to będzie po prostu utratę pracy, będzie to oznaczać zepchnięcie na margines, a dalej chcemy gdzieś tam funkcjonować. Ale popieramy po cichu jak najbardziej. No więc tak wygląda rzeczywistość. Tak wygląda, szanowni państwo, rzeczywistość. I to jest ten problem. Rzeczywiście spora część establishmentu myśli, że w czasie zagrożenia wojennego, jak tutaj napisał użytkownik Arnold, nie będzie za nic odpowiadać. Będzie sobie pić whisky i palić cygara w Londynie czy w Nowym Jorku, a koszt wojny będą ponosić zwykli Polacy. Ja myślę, że jednak tak się nie stanie. Myślę, że spora część tych, którzy doprowadzili Polskę do takiego stanu dzisiaj już okołowojennego, odpowie za to. Odpowie za to, tak jak odpowiedzą za to wszystko, co zostało ukradzione z magazynów Wojska Polskiego, bo inaczej tego nie można nazwać. Bezprawnie pomoc, że tak powiem, wojskowa dla Ukrainy w wielu aspektach miała charakter po prostu bezprawny i to się należy Trybunał Stanu. Podobnie jak kwestia otwarcia drzwi na przestrzał do państwa polskiego przez rząd Mateusza Morawieckiego. Wpuszczono miliony ludzi, których nigdy nikt nie sprawdził. To była zbrodnia stanu. To jest zbrodnia stanu i za te zbrodnie stanu powinni odpowiedzieć politycy, którzy rządzą Polską, czy rządzili i rządzą Polską, bo ten stan ma niestety, jest cały czas. Ten stan jest niestety cały czas. Asgard 169, pytanie, jakie książki geopolityczne z ostatniego czasu są godne polecenia? No myślę, że przede wszystkim książka Emanuela Todda, koniec, klęska Zachodu. Klęska Zachodu, no myślę, że możecie Państwo też wrzucić tutaj na czat jakiś link do tej książki. Ja oczywiście to nie jest żaden kontrakt reklamowy, ja po prostu polecam to, co czytam. Polecam Państwu dwie książki. Myślę, że na święta można przy okazji świąt polecić Emanuela Todda, właśnie ta klęska Zachodu, wydawnictwo Universitas z tego roku. Bardzo dobra książka, książka, która idzie absolutnie na przekór tej głównej narracji, która panuje nad Wisłą. No i druga książka Farid Zakaria, to jest Koniec Imperium Ameryki. Cytuję z pamięci tytuł, ale Farid Zakaria rzeczywiście pokazuje upadek Pax Americana. Także te dwie książki Emanuela Todda, francuskiego myśliciela, no i oczywiście Farida Zakarii, który jest znaną postacią, jeżeli chodzi o światek geopolityczny, o końcu Imperium Ameryki, też dobrze pokazuje dzisiejsze trendy geopolityczne. Le Matrix Samel. Doktorze, czy potwierdza pan lub też nie, że Teheran wydał jakieś ostrzeżenia dla Bułgarii w razie udostępnienia lotnisk i baz wojskowych dla USA? Z tego co wiem, to takie ostrzeżenia były nie tylko dla Bułgarii, ale także dla Rumunii. I takie informacje były podawane przez irańskie agencje informacyjne. Teresa Thompson pyta o ewentualne akcje Iranu wobec Ukrainy, Rosji. Czy rozumiem, że chodzi o jakieś akcje zbrojne przeciwko Ukrainie, która wspiera państwa na regionu Zatoki Perskiej? Nie bardzo rozumiem o te akcje wobec Rosji. Rosja cały czas wspiera Iran, wspiera humanitarnie. Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście udzieliła gościny Mocztabie Chamenejowi, czyli najwyższemu przywódcy Iranu po tym bombardowaniu izraelsko-amerykańskim. Myślę, że cały czas Iran współpracuje z Rosją na temat rozwoju technologii dronowych. Natomiast nic mi nie wiadomo na temat ewentualnych akcji bezpośrednich Iranu przeciwko Ukrainie. Przynajmniej na razie. Asgard 169. W jaki sposób oraz w jakich sferach Polska powinna rozwijać swoje lobby w USA, tak aby w przyszłości być traktowanym przez USA podobnie jak Izrael? Polonia jest zasobem. No zdecydowanie Polonia jest naszym zasobem, jest naszym dobrem narodowym. Ja mówię o tym zawsze i przy każdej możliwej okazji, że Polonia i Polacy na wschodzie to jest nasze dobro narodowe i to w jaki sposób władze Rzeczypospolitej traktują Polaków poza granicami, to urąga wszelkiej przyzwoitości. Wystarczy spojrzeć na polską mniejszość na Litwie, wystarczy spojrzeć na Polaków na Białorusi, Polaków na Ukrainie, Polaków w Kazachstanie, wystarczy spojrzeć na cały tak zwany program repatriacyjny, który jest no po prostu jednym wielkim skandalem. Widać, że obywatele Ukrainy cieszą się o wiele większymi przywilejami niż Polacy w ramach programów repatriacyjnych. To znaczy ten program repatriacyjny jest traktowany po macoszemu w odróżnieniu od programu, no właśnie, gościny dla obywateli Ukrainy. I to jest skandal, i to jest absolutny skandal. Pytanie dotyczy Polonii w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że można byłoby to spokojnie rozszerzyć na Polonię także w Kanadzie. Myślę, że tutaj zdecydowanie brakuje jakichkolwiek działań ze strony państwa polskiego, no ale jeżeli Polska nie ma nawet ambasadora obecnie w Stanach Zjednoczonych, to o czym my mówimy? Polska nie ma obecnie ambasadora w Stanach Zjednoczonych. To czy Polska jest w ogóle liczącym się państwem? Czy Polska jest jakimkolwiek liczącym się graczem? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, więc należy rozpocząć, szanowni państwo, od posprzątania własnego podwórka, od zrobienia naprawdę potężnej, od oczyszczenia stajni Augiasza w MSZ-cie, od oczyszczenia stajni Augiasza w Agencji Wywiadu, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w służbach wojskowych. Tam jest potężny problem, znaczy tam jest cały ten beton, który podporządkował Polskę Stanom Zjednoczonym. Mówię oczywiście o tajnym więzieniu CIA, rok 2002, przecież Andrzej D., pseudonim Globus, cały czas chodzi na wolności, ma wysoką emeryturę. Człowiek, który przyjął no, 15 bądź 30 milionów dolarów, coś się tutaj nie zgadza w księgach, prawda? Bo Amerykanie mówią o 30, a Andrzej D. mówi o 15 milionach dolarów gotówką, które zostały wzięte za stworzenie Izby Tortur CIA w Starych Kiejkutach, w OKKW, w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu. Więc tu trzeba najpierw stajnie Augiasza nad Wisłą oczyścić. Dziękuję użytkownikowi HTKRL za wsparcie i odpowiadam na pytanie, jak wyglądałoby nowe rozwiązanie dla nabywców ropy, gdyby cieśnina Ormus stała się na stałe cieśniną płatną. No myślę, że rozwiązanie byłoby bardzo... To jest dobre pytanie, bo ono pokazuje pewne mechanizmy światowego handlu. Krótko mówiąc, takie rozwiązanie bardzo przypominałoby żeglugę przez kanał Suezki. To znaczy firmy, które świadczą usługi frachtu morskiego i płyną tą drogą, po prostu uiszczałyby określony roczny abonament wynikający z kwestii tonażu, rodzaju ładunku i tak dalej. W związku z czym to byłoby bardzo podobne do żeglugi przez kanał Suezki. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Dziękuję użytkownikowi VT1100 za wsparcie. Użytkownik MrT.pl. Pytanie, jak szacuje się aktualnie izraelski i amerykański potencjał uderzeniowy z powietrza na Bliskim Wschodzie? Pytam o rakiety i lotnictwo. Jeżeli chodzi o przeciwrakiety, szacuje się, że to jest jeszcze tydzień dla Izraela. Jeżeli chodzi o potencjał uderzeniowy z powietrza, no to jest około 200 maszyn amerykańskich, które są jeszcze, że tak powiem, zdatne do jakiegokolwiek operowania, aczkolwiek muszą coraz bardziej uważać, zwłaszcza przelatując nad środkowym Iranem. Asgard 169, jeszcze jedno pytanie. Czego Polska może nauczyć się od polityki Turcji? Czy lepszą rolą dla Polski byłoby bycie mediatorem w konflikcie wojennym Rosji z Ukrainą? Czy to możliwe? Oczywiście, że to jest możliwe i tak byłoby zdecydowanie lepiej. Polityka turecka, polityka głębi strategicznej, polityka, którą jeszcze zapoczątkował były minister spraw zagranicznych Ahmet Davutoğlu, jest polityką, z której Polska mogłaby się naprawdę wiele, wiele nauczyć. To właśnie koncepcja niekonfliktowania się z sąsiadami, polityka występowania jako mediator na arenie międzynarodowej, polityka daleko posuniętego dystansu wobec różnego rodzaju konfliktów, tak aby nie wchodzić, nie angażować się, a jeżeli się angażować, to tylko, mówię o Republice Tureckiej, to tylko tam, gdzie jest realna szansa, tak jak na przykład w Libii, aby wziąć coś dla siebie. Myślę, że Polska nie ma dzisiaj żadnej głębi strategicznej, a taką głębią strategiczną mogłaby być Polonia i Polacy na wschodzie. Na pewno Polska mogłaby występować jako mediator. Polska mogłaby być krajem bardziej neutralnym, jeżeli chodzi o konflikty, i w tym momencie to Warszawa, a nie Berlin, czy nie Mińsk białoruski, mogłyby być takimi miejscami właśnie rozmów pokojowych czy rozmów rozejmowych. Więc to przede wszystkim tego typu postawa, którą zresztą też opisałem w swojej najnowszej książce Geopolityka świata wielobiegunowego, powinna być takim motorem napędowym dla państwa polskiego. Książka jest już, szanowni państwo, w wydawnictwie, już przeszła skład, więc będzie, podejrzewam, po świętach trafi do drukarni, więc będę państwa na bieżąco informował. Szanowni państwo, dzisiaj program już przedświąteczny, więc program nieco krótszy. Chciałem państwu serdecznie podziękować za państwa obecność, za państwa wsparcie, za państwa komentarze, subskrypcje, polubienia, udostępnienia, za to, że państwo jesteście już 10. rok z moim kanałem, z podcastem geopolitycznym. Życzę państwu spokojnych, zdrowych, radosnych świąt wielkanocnych, świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Życzę państwu wiele nadziei, miłości, radości w tym czasie. Życzę państwu wszystkiego dobrego i widzimy się we wtorek. Jutro w Wielkanoc i w poniedziałek wielkanocny programu nie będzie. Życzę państwu odpoczynku od tych wszystkich trudnych informacji. Dziękuję jeszcze raz, że państwo jesteście i do zobaczenia, do usłyszenia w najbliższy